Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie, audycja już w nowym 2026 roku. Katarzyna Kozłowska w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podróżniczka, osoba, która promuje, można powiedzieć, taki aktywny, bardzo radosny, uśmiechnięty styl życia. Osoba, która, nie będziemy zdradzać wieku, bo to też nie o to chodzi, żeby wytykać komuś, czy skończył 60, czy skończył 70 i akurat od tego zaczynać rozmowę, ale coś jest na rzeczy, prawda? Bo pani trochę już dekad życia za sobą ma. Wróciła pani z podróży dookoła świata. Napisała pani też wspaniałą książkę na ten temat. Pani podróżuje, pani odwiedziła 12 krajów, 4 kontynenty. Napisała pani książkę Solo dookoła świata i dzisiaj chce pani o tym seniorom opowiedzieć. Jeszcze raz dzień dobry.
Witam serdecznie. Tak, rzeczywiście to była półroczna podróż solo dookoła świata, która trochę zmienia myślenie o podróżowaniu w pojedynkę, bo to była piękna przygoda przede wszystkim, która pokazała mi, że świat jest bezpieczny, przyjazny, gościnny, warto go poznać. Trochę się trzeba tylko zdobyć na odwagę, żeby wyjść z plecakiem samej z domu i bardzo aktywnie jakby czerpać z tego, co świat oferuje. Tak to wyglądało.
To nie była pani pierwsza podróż, tylko tak długa i
druga.
I samotna, tak?
Tak, tak. Dokładnie pierwsza taka podróż dookoła świata była 8 lat temu i wtedy wydawało mi się, że to jest wydarzenie mojego życia, że jak wrócę, to się wrócę nasycona i pewnie mi to wystarczy. Okazuje się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak wróciłam bezpiecznie, to uznałam, że właściwie trzeba tylko trochę zarobić, przygotować się do następnej takiej eskapady, bo to jest piękny czas dla siebie samej.
Wtedy, kiedy już kończymy taką aktywność, można powiedzieć mocno, mocno zawodową, wtedy, kiedy mamy już trochę więcej czasu, bo jesteśmy na emeryturze albo sami sobie tą emeryturę zrobiliśmy, bo stwierdziliśmy, że już dość, że już nie chcemy, że świat jest zbyt piękny, a ludzie są zbyt ciekawi, żeby robić to wszystko tak pod linijkę, jak to większość ludzi robi. Ja dlatego zaczęłam ten rok od rozmowy z panią Katarzyną Kozłowską i panią zaprosiłam do studia, bo wydaje mi się, że chciałabym, żeby państwo też spróbowali pomyśleć o swoim życiu trochę inaczej, że to wcale nie musi być tak, że pracujemy 30-40 lat, potem przechodzimy na emeryturę i potem ewentualnie też kręcimy się w ciągu tych 20-30 lat, które do końca nam zostały wobec pewnych tematów i jakby preferujemy różnego typu zachowania, ale jednak są to zachowania bardzo sformatowane.
Tak.
Czyli zapisujemy się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najdalsza nasza podróż to gdzieś tutaj po Pomorzu, ewentualnie sanatorium i nasza aktywność się kończy. Pani temu kłam zadaje, bo pani zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Wiem, że pani cudownie jest zainteresowana też sportem. Uprawia pani sport, jeździ pani na nartach, żegluje pani, robi pani mnóstwo rzeczy, ale to wszystko musi pani opowiadać. Ja już się zamieniam w słuch.
Tak, ja myślę, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby pozwolić sobie żyć pełnią życia, cieszyć się nowymi doświadczeniami, ale też wyjść ze strefy komfortu. Bo faktycznie my przez lata tkwimy w takiej bańce, która daje nam poczucie może bezpieczeństwa, jakiejś takiej stabilizacji, ale w pewnym momencie czujemy niedosyt i w pewnym momencie, przynajmniej u mnie tak było, ja chciałam takiego wiatru we włosach więcej. Lubię aktywne podróże. W momencie, kiedy jadę do hotelu, który jest przewidywalny, który znam, to po prostu niczego nowego się nie uczę, nie doświadczam. Myślę, że to może być oczywiście miłe, jak się jest zmęczonym pracą, ale jeśli tak, jestem już teraz na emeryturze. Jeśli chcę czegoś więcej od świata, więcej doznań, więcej przemyśleń, więcej refleksji, a może po prostu czasu na pobycie samej ze sobą i takiego mindfulnessu, takiej uważności, zobaczyć, jak to tak naprawdę jest w tym świecie, jak piszą media, bo często media kreują niepotrzebnie takie sensacyjne doniesienia, które powodują, że ludzie się po prostu boją wyjść dalej. Tkwimy w tych samych znajomych jakby schematach. Jeździmy do tych samych miejsc przez lata, właśnie do sanatoriów i tak dalej, jest bezpiecznie, znamy tych samych ludzi. Cała sztuka, myślę, polega na tym, żeby pozwolić sobie coś zmienić, dokonać jakiejś zmiany pozytywnej i powiedzieć sobie, wow, zrobiłam to, mam satysfakcję. Poza tym nasz mózg bardzo lubi zmiany, doświadczenia, więc tak naprawdę to jest też bardzo prozdrowotne. Ja po prostu też jestem osobą, która uprawia różne rodzaje sportu i zimowe i letnie, więc przede wszystkim też wędrowanie mi się podoba, samo w sobie bycie w drodze. I te wszystkie moje podróże dają mi takie możliwości. Przy czym paradoksalnie ta moja podróż dookoła świata jest też ekonomiczna. bo zamiast jechać 10 razy do każdego kraju oddzielnie, to ja po prostu jadę na raz i z poszczególnych krajów się przemieszczam, więc de facto jest to o tyle tańsze, prawda?
To teraz powiedzmy, gdzie się zaczęła ta podróż, gdzie się skończyła, jaką trasę pani sobie wyznaczyła? Czy trasa ewoluowała jakoś w trakcie, czy część rzeczy pani musiała zmienić i pewne miejsca pojawiły się po drodze? Kiedy się to zaczęło, kiedy się to skończyło?
To się zaczęło w 2023, skończyło w 2024 w marcu, czyli rok temu, a chodziło o to, żeby zaliczyć przede wszystkim i góry, i oceany. Czyli zaczęłam od Ameryki Północnej, konkretnie stanu Utah. Robiłam sobie tam rozgrzebkę w 5 parkach narodowych stanu Utah. Potem chciałam pojechać do Kostaryki, ale ze względu na porę deszczową zmieniłam plan w ostatniej chwili. Zresztą ja tu powinnam od razu na początku powiedzieć, że ja nie mam podróży całej zaplanowanej. Tak naprawdę ja improwizuję. Czyli kupiłam bilet właśnie do Stanów, chociażby dlatego, że jest tańszy niż gdybym chciała kupić bezpośrednio do Ameryki Południowej. A potem śledziłam na bieżąco warunki pogodowe na przykład, co jest bardzo ważne. Kiedy się zorientowałam, że właśnie na Kostaryce pada deszcz non-stop, nie ma sensu tam jechać, zmieniłam plan na Peru. No i stamtąd przemieszczałam się po kolei w górę. Potem był Ekwador, łącznie z wyspami Galapagos. Potem była Kolumbia, a potem jeszcze Polinezja francuska. No i z Polinezji, czyli ze środka Oceanu Spokojnego, trzeba się jakoś przemieścić dalej. To wybrałam Australię. Z Australii do Indonezji, konkretnie na Bali. Z Bali do Wietnamu. Z Wietnamu do Kambodży. Z Kambodży do Tajlandii. A to już wszystko był autobus, czyli lokalne środki transportu. I na końcu Indie.
Nie dam Państwu tej satysfakcji i na pewno nie będę w tej części audycji pytała Panią o stronę finansową tej eskapady, bo na pewno teraz wszyscy zastanawiają się, że na pewno jest Pani osobą niezwykle majętną albo niezwykle dobrze przygotowaną finansową do takiej podróży, no bo ilość krajów, które Pani wymienia, ilość kontynentów i tak dalej, na pewno gdzieś tam w Państwa głowie takie pytanie sugeruje. Może do tego wrócimy w drugiej części audycji. Spróbujemy o tym porozmawiać, bo seniorzy, wiadomo, to jest taka grupa niezbyt majętna, generalnie w Polsce. Seniorzy, no tak ci przeciętnie żyjący seniorzy, tak trzeba powiedzieć, to są ludzie raczej skromnie żyjący i planujący, jeżeli już gdzieś jadą swoje podróże, najczęściej z biurem podróży, najczęściej z jakimś w miarę takim tanim biurem podróży, dlatego o tym też porozmawiamy. A pani Katarzyno, sprawdzała pani na bieżąco pogodę, zobaczyła pani, że Kostaryka odpada, bo pada deszcz. Jaki to był miesiąc?
Wrzesień.
Wrzesień, mhm. Czyli...
Zaczęła się pora deszczowa właśnie w tym obszarze karaibskim. Mhm. To w ogóle nie jest dobra destynacja. Ludzie często zapominają, że warto śledzić pogodę. To jest jeden z kluczowych elementów, jak się planuje podróż, bo obserwuję, że na przykład niedawno aktor znany Żebrowski pojechał z całą rodziną na Karaiby, nie wiedząc, że to jest czas, kiedy są cyklony właśnie w tym obszarze.
Na Jamajkę.
Na Jamajkę, dokładnie.
Tak.
Ja na przykład bardzo dużo uwagi w takim researchu, w takim przeglądaniu, jak jeżdżę sama, poświęcam temu, że sprawdzam te warunki pogodowe. To jest jeden z elementów, jak żeglujemy, prawda, to też wiemy, że to jest ważne. Więc na to zwracam uwagę.
Ale to tak... ciekawostka, co pani mówi, bo podejrzewam, że ludzie, nie tylko seniorzy, tylko w ogóle generalnie, chyba mapa prognozy pogody i informacje dotyczące pogody to są chyba gdzieś tam na którymś miejscu z kolei. Najpierw idzie coś innego, prawda?
Chciałabym gdzieś tam być.
Tak, dokładnie tak. Tak. Hotel, akurat... ewentualnie różnego rodzaju akomodacja, to co wszystko wokoło nas, a pogoda? Niekoniecznie, ale tak samo się zachowujemy nawet w polskich górach.
Dokładnie, dokładnie. I myślę, że to jest taka trochę ignorancja, a warto wiedzieć, że w pewnych okresach, w pewnych miesiącach na przykład na Karaibach generalnie się nie przebywa. Czyli to jest właśnie ten czas od września do prawie listopada. To są te 2 miesiące newralgiczne, kiedy nie powinno się i te cyklony, te trąby powietrzne, te właśnie zawirowania właśnie się kumulują na tym obszarze Karaibów. Więc należy stamtąd uciekać po prostu. Przeciwnie do Azji. Potem wiosną właśnie na tej drugiej półkuli. Tam się dzieją takie różne rzeczy. Więc tak, ja już jestem nauczona podróżami, że są te monsunowe pory i suche pory i wiem, kiedy należy jechać. I to jest jeden z ważnych elementów, kiedy się planuje daleko takie międzykontynentalne wypady.
W tych Stanach odwiedziła pani parki narodowe?
Tak, tak. Tam pojechałam trochę zainspirowana zdjęciami na Instagramie. Zobaczyłam piękne parki narodowe. Zion, Canyonlands, no Bryce Canyon. Bardzo mi się podobały te miejsca. Ja w ogóle uwielbiam góry. Oprócz tego, że lubię żywioł morza, to też lubię bardzo łazić wysoko gdzieś tam pod góry. W ogóle wszędzie mam taką tendencję, że wchodzę na wszystko, co jest wysoko. Czyli jakieś kominy, wieże, kościoły. szkoły tak samo w górach, więc uznałam, że to będzie świetna rozgrzewka przed Andami, które są najwyższymi górami. I myślę sobie, ludzie też o tym zapominają, kolejny element, że jadąc wysokie góry, na przykład na 2 tygodnie do Peru, trzeba się zaaklimatyzować. Szczególnie w pewnym wieku, prawda? Jeśli mamy jakieś choroby kardiologiczne, jeśli po prostu startujemy z poziomu zera, czyli z nadmorza, to tym bardziej. Więc ja pomyślałam sobie, okej, zrobię sobie rozgrzewkę w Utah, połażę po tych górach, a potem pojadę wysokie Andy.
Ale widzi pani, tutaj już się pani wykazuje pewnego rodzaju wiedzą, świadomością, znajomością swojego organizmu, znajomością pewnych spraw związanych z medycznym wyposażeniem swojego organizmu, z medycyną. Nie wiem, czy wszyscy ludzie, którzy jadą w ogóle na jakiekolwiek zorganizowane nawet wycieczki,
myślą o tym,
czy biorą w ogóle odpowiednie leki, czy rozmawiają z lekarzem.
Wie pani, że pani Aniu, że w hotelu w Cusco na dzień dobry w recepcji zapytała mnie recepcjonistka, czy pani dopiero przyleciała do Peru, a ja mówię, no nie jestem kilka dni. A, to dobrze, bo w razie czego, gdyby pani potrzebowała, to mamy na wyposażeniu butlę tlenową. Słyszała pani, żeby w recepcji oferowali butlę tlenową? Nie. Bardzo mnie to rozbawiło, ale to też pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ten sprzęt, bo ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że na wysokości 3,5 tysiąca metrów nagle lądują i mają kłopoty zdrowotne.
Oczywiście i to ta butla tlenowa jest proponowana nie tylko ludziom w zaawansowanym wieku, ale pewnie też...
Każdemu, kto po prostu nagle się znalazł gwałtownie na wysokości. A przypominam, że lot samolotem nie powoduje, że jesteśmy na wysokości, prawda?
Tak, proszę państwa, i bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. To jest taka rzecz, która dotyczy też państwa, dlatego że to jest audycja adresowana dla seniorów i państwo będziecie planować w tym roku na pewno jakieś wyjazdy. Kto wie, czy już nie planujecie teraz początek roku i tak dalej, czy już nie odwiedzacie biur podróży. My z panią Katarzyną Kozłowską wrócimy do rozmowy i wrócimy do tych wszystkich pytań, których ja mam też w głowie mnóstwo i o których pani, tak mam nadzieję, tutaj opowie. W drugiej części audycji. Teraz mała przerwa muzyczna. Zostańcie państwo z nami. My wracamy po przerwie.
Srebrne pokolenie.
I jesteśmy ponownie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Anna Rymbas przed mikrofonem ze swoją gościnią, panią Katarzyną Kozłowską, podróżniczką. Pani Katarzyna podróżuje solo po świecie. Napisała ostatnio książkę właśnie po tej swojej wyprawie. Napisała pani w tym mailu do mnie, że to jest taka wyprawa na swoje 60. urodziny. Ja strasznie nie chciałam tego podawać tutaj na antenie, ale z drugiej strony myślę, że pani jest osobą, która chyba niespecjalnie zwraca uwagę na swoją metrykę, na swój wiek. Zresztą 60 to, tak jak mówi nasza geriatra dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, jeszcze nie ten czas, kiedy my mówimy o tym wieku senioralnym, bo ten czas się w Polsce mocno, zresztą i na świecie, przesuwa. Zupełnie odcina się pani od takiego sposobu myślenia swoim właśnie życiem i swoimi zainteresowaniami, swoimi pasjami. To, że pokonała pani 4 kontynenty, odwiedziła 12 krajów, 80 tysięcy kilometrów i opisała to pani wszystko w tej książce Solo dookoła świata, to tylko o tym świadczy. My zaczęłyśmy od Stanów Zjednoczonych, bo tak pani podróż się rozpoczęła. Była pani tam 10 dni, odwiedziła pani te parki narodowe, potem stwierdziła pani, że przeleci pani do Peru. Zrezygnowała pani z Kostaryki, bo to był wrzesień i niedobra pora, ponieważ tam padały deszcze. To było w pierwszej części audycji, jeżeli się państwo teraz do nas dołączyliście. No i teraz proszę bardzo, pani Katarzyno, nie damy rady po tych wszystkich krajach przelecieć, ale damy radę na pewno opowiedzieć. W pani głowie na pewno jest parę rzeczy, które cały czas do pani wracają, albo czasami do pani wracają bardziej niż inne. Co to za kraje, co to za miejsca, co to za chwile, co to za momenty, które panią zauroczyły i czy to była dobra podróż? Czy pani jest szczęśliwą osobą, że pani taką podróż miała?
Tak, zdecydowanie jestem szczęśliwa, bo ta podróż udowodniła mi, że świat jest piękny, bezpieczny w wielu miejscach, poza pewnymi wyjątkami oczywiście, ale ludzie przede wszystkim, których spotykałam na swojej drodze, byli niezwykle gościnni, życzliwi, uprzejmi. My często jako Europejczycy czujemy się tutaj fajnie, bezpiecznie, a to ja dostawałam pytania od dziewczyn, z którym jechałam lokalnymi środkami transportu, gdzieś tam właśnie autobusami, krótko mówiąc, na przykład w Kolumbii. Czy ja się nie boję mieszkać w Europie? Takie pytanie dostałam. I kiedy byłam zaskoczona i mówię, ale co masz na myśli? To dziewczyna mi odpowiedziała, Kolumbijka, no wiesz, tam u was mieszka tak strasznie dużo ludzi. Wy macie tak mało tej przyrody. To musi być okropne w takim gęstym kotle właśnie ludzkim mieszkać. Więc wszystko jest względne. Dla tych ludzi Europa jawi się jako miejsce niebezpieczne. U nas jest 450 milionów, prawda? A tam oni są blisko przyrody. Rzeczywiście to są często takie małe puebla, małe wioseczki, w których mieszkają i czują się tam komfortowo. Też liczą na siebie. siebie, są tacy, mają takie do siebie zaufanie. Byłam pytana, czy mam gdzie spać, czy mam co jeść, czy, bo jestem sama. I to było takie naprawdę z troską o to, że podróżuję sobie gdzieś tam po obcym świecie i jakbym potrzebowała pomocy, to oni są do dyspozycji. To było piękne. My mamy ten stereotyp, tym bardziej, że oglądaliśmy filmy na Netflixie o Pablo Escobarze. Wiemy w 70. i 80. latach, że narkotyki i kartele rządziły Kolumbią, więc niestety do dziś ten czarny PR dotyczy Kolumbii, właśnie Ekwadoru i to jest smutne z tego punktu widzenia, że wiele hotelików, wiele miejsc takich atrakcyjnych jest pustych.
I bezpiecznych.
Jest bezpiecznych, ale jest pustych. Mhm. Mało jest tej turystyki takiej właśnie zorganizowanej. Nie jeżdżą tam Amerykanie, nie jeżdżą tam specjalnie Europejczycy. Myślę, że to też jest kwestia marketingu, bo tak jak na przykład Peru bardzo o to dba, żeby turystów przyciągać i nawet miejscami czułam, że tam jest ich za dużo, za wielu. W miejscach takich jak Góry Tęczowe, na które trzeba się wspiąć na 5000 metrów, byłam zaskoczona, że całe kolejki stoją wchodzących, aż przesadnie, bo ludzie potem cierpią ze względu na wysokość, nie zdając sobie sprawy, że to wcale nie jest takie wygodne i bezpieczne i komfortowe dla ich zdrowia, żeby wchodzić na 5000, ale Ekwador i Kolumbia pod tym względem są dużo mniej oblegane. Myślę, że niesłusznie. Ja byłam zafascynowana tymi krajami, podobnie jak na przykład wyspami Galapagos, które należą do Ekwadoru, są 1000 kilometrów oddalone od samego kontynentu, no ale są parkiem jurajskim. Niezwykłe miejsce, gdzie zwierzęta żyją na wolności, gdzie człowiek jest tylko obserwatorem. Nie znajdziemy tam żadnych eleganckich, pięciogwiazdkowych hoteli. Nie po to tam jedziemy. Jedziemy po to, żeby obserwować przyrodę taką, jaką zastał w 1832 roku, kiedy przypłynął na wyspy Karol Darwin i zaczął pisać tam swoją teorię ewolucji. Więc to jest niesamowite. To jakby w ogóle inny kawałek świata. Także nazywam to parkiem jurajskim, ale foki chodzą po ulicach, igłany leżą gdzieś tam też pod ławkami. Można z tymi zwierzętami nurkować, można je obserwować na lądzie. One się czują bardzo bezpiecznie i swojsko i to jest fajne. Przysiadłam się do jednej foki na przykład leżącej na ławce. Także one są ławkowymi zwierzętami, chodnikowymi, ale to też wynika z tego, że na przykład kutry, które przywożą łupy, czyli dla tych zwierząt, czyli ryby, potem te resztki tym zwierzętom dają, więc one czekają w kolejce. To jest niesamowite, kuriozalne w ogóle doświadczenie obserwować.
W każdym z tych krajów, zaczęliśmy od Stanów Zjednoczonych, potem Peru, potem Kolumbia i tak dalej, i tak dalej. To tak mniej więcej po 10 dni?
Nie, to tak 2-3 tygodnie.
2-3 tygodnie.
Tak, tak.
Jasne, a w tym Peru na przykład, kiedy pani mówi, że stoją kolejki i ludzie wchodzą na te 5000 metrów, pani rozumiem oczywiście też w tej kolejce. I
no ja trochę wyprzedzałam.
Wyprzedzała pani, tak, tak. Ale ważny ten aspekt, o którym pani mówiła w tak. pierwszej części audycji, żeby troszeczkę poznać swój organizm, żeby jednak się czegoś dowiedzieć, że musimy się troszeczkę zaaklimatyzować, tak. że musimy wejść na pewien poziom dotlenienia organizmu, wysycenia go tlenem, bo to jest inna wysokość i może się nam wydarzyć coś, co na przykład wydarzyło się Aleksandrowi Dobie. Pamięta pani
tak,
jej
na
sytuację?
Kilimandżaro miał niestety
na Kilimandżaro. On miał 70 kilka lat.
Ale on zawsze przebywał na poziomie zero,
ale
na oceanie.
Zawsze na oceanie.
Nie była jego wysokość.
To nie była jego wysokość. Tam był zawał serca, prawda?
Tak, tak.
To też warto w tej audycji.
Chociaż był, można powiedzieć, niezwykle doświadczonym podróżnikiem, ale
i
jednak
bardzo przygotowanym fizycznie.
Tak.
Pani jak się przygotowuje fizycznie też, proszę powiedzieć, bo to też jest ważny aspekt. Tylko też, proszę państwa, nie patrzcie na to, że pani Katarzyna jest niesamowicie wydolna, niesamowicie przygotowana do tego. Ma świetny organizm, robi to od wielu lat. Zwraca uwagę też na to, co jak ćwiczy, jak się przygotowuje. To jest cała holistyka, która jest mocno, mocno w pani życie wbudowana od wielu lat. To nie jest tak, że nagle w 2023 roku ja się decyduję na taką podróż dookoła świata i nagle jesteśmy w stanie przerobić swój organizm. Nie jesteśmy się w stanie przygotować, jeżeli nie robimy tego od 10-20 lat. Także to musicie państwo wybrać
tak.
jeden kraj, nie jechać dookoła świata, ale też posłuchać tego, jak warto może spróbować teraz.
Ja myślę,
właśnie
że
po
to
tej 60 spróbować się zmienić. Zmienić troszeczkę, pani Kasiu. Powiedzmy troszeczkę o tym aspekcie biologicznym.
Tak, dziękuję, że pani o tym mówi, pani Aniu, bo
organizmu.
To jest element, który absolutnie warto wziąć pod uwagę. Myślę, że jest kluczowy. Nasza wydolność, to jest zresztą bardzo ważne i ciekawe, my możemy wydolność poprawić na stare lata. Nie poprawimy szybkości, refleksu, tych parametrów nie możemy zmienić.
Koncentracji.
Koncentracji, ale możemy mieć lepszą wydolność niż młodsi ludzie.
Jak,
tak.
jak to możliwe?
Właśnie trenując. Ja rzeczywiście praktykując, tak, wydolność poprawiam jeżdżąc na rowerze, dużo chodząc, wspinając się. To są te wszystkie aerobowe ćwiczenia. Ja je robię od wielu lat. Myślę sobie, że tak naprawdę można powiedzieć, że na swój wiek pracujemy całe życie. Ja w to wierzę. Ja rzeczywiście uprawiam te sporty od wielu, wielu lat. Nie wyobrażam sobie życia bez ruchu. I nie chodzi o żadne zawodowstwo, o żaden wyczyn. Chodzi po prostu o regularne ćwiczenia. Mało, ale co codziennie, chociaż trochę. Abstrahując od jakichś takich tam ćwiczeń specjalistycznych, technicznych, to po prostu chodzi o to, żeby rozciągać to ciało, żeby poczuć, że ono jest bezpieczne, bo jeśli ja jestem sama w podróży, nie mogę liczyć na nikogo innego, tylko na siebie i coś mi się wydarzy, no to co mam zrobić? Oczywiście kupuję ubezpieczenie też na całą tą podróż, ale dźwigam ze sobą 20-kilku-kilogramowy plecak. Także mam poczucie, że to jest jakiś wydatek energetyczny, do którego muszę być przygotowana. Ćwiczę codziennie praktycznie przez cały rok. Pływam, dużo chodzę, jeżdżę na rowerze, biegam, rozciągam się, prowadzę zresztą zajęcia jogi dla pań po 60 też w Teatrze Atelier w Sopocie. Myślę sobie, że to na pewno procentuje. Teraz odcinam kupony. Uważam, że w ogóle wiek to tylko liczba tak naprawdę. Ja nie czuję tych 60 lat, już nawet teraz 61. Myślę, że to tak naprawdę tylko jest w naszej głowie. Jeżeli czujemy, że chcemy coś robić, to musimy po prostu do tego się przygotowywać. Nie ma niczego z przypadku. Nie wierzę w takie podejście ad hoc, tak, na teraz. Jutro jadę gdzieś tam sobie w góry i w związku z tym pakuję się, wyjeżdżam. Nie, to nie działa. To po prostu są przygotowania. Oczywiście są jakieś szczepienia potrzebne różne też, jeśli jedziemy w tropiki na przykład, jeżeli jedziemy w góry, to wchodzimy po prostu sobie. Ja tak jak mówiłam na początku, robiłam przygotowania w parkach narodowych Utah i to są wysokości gór mniej więcej na 2000 metrów. I to jest wystarczające. Można jechać w polskie góry i pochodzić sobie chwilę, nawet w Karkonosze czy w Bieszczady, ale zmienimy trochę wysokość i wtedy się powoli adoptuje ten organizm. A jeśli chcemy właśnie, bardzo modne są pady do Peru. Wiem, że dużo osób chce zobaczyć Machu Picchu, Cusco i tak dalej, ale to są wysokości powyżej 3000, więc naprawdę to ma znaczenie, gdzie jesteśmy wcześniej. Tak?
Cieszę się, że pani o tym mówi, bo pani zaczęła swoją podróż od Stanów, potem właśnie to Peru i potem...
Po Ameryce Południowej potem musiałam na chwilę zrobić taką woltę, bo na Polinezję Francuską najłatwiej jest dolecieć ze Stanów, więc niestety musiałam ponownie wrócić. Tak, nie ma bezpośrednich lotów z Ameryki Południowej, więc tutaj taki myk szybki zrobiłam, a potem była już Azja, no i to były już niższe znacznie wysokości, bo właściwie Andy, no wiadomo, są rzeczywiście cały czas powyżej 3000 w Ekwadorze. Sama stolica Ekwadoru, czyli Cusco, jest też na 2500 metrów, najwyżej położona stolica świata, więc właściwie cały czas jestem w górze. To ma znaczenie.
To ma znaczenie, ale potem już coraz niżej.
Potem było. Już było w dół, tak. Mhm.
Ale w sumie to był cały rok? To było 12 miesięcy?
Nie, pół roku.
Pół roku.
Pół roku. Od września do marca.
Do marca, tak, do marca. Tak. Jasne. Ciekawe rzeczy, ciekawe z punktu widzenia organizmu, wydolności organizmu właśnie osób po 60 roku życia. Ciekawe jest to, co pani mówi, że możemy tą wydolność poprawić. Zwiększać,
tak,
poprawić.
Tak.
Dokładnie, także jeżeli państwo...
Pułap tlenowy możemy zwiększać właśnie trenując, chodząc, jeżdżąc na rowerze, robiąc proste rzeczy tak naprawdę, prawda?
Dokładnie i ciekawe jest też to, że pani tutaj zatrzymuje seniorów przy tym efekcie wysiłku i przy tym efekcie aktywności, nie w ujęciu takiego wyczynu jakiegoś, bo po pierwsze nikt z państwa mając już 70, 60 czy nawet 80 lat nie będzie pewnie brał udziału z małymi wyjątkami, no bo to są ludzie, którzy zawsze biegali, zawsze robili maratony. Czasami widzimy tych 80-latków na mecie i na starcie maratonów. Oni są, ale oni byli zawsze, proszę państwa, od 30-40 roku oni w tym uczestniczyli, oni mają zupełnie inaczej przygotowany i wydolny organizm. My mówimy teraz o tych ludziach, którzy dzisiaj słuchają naszej audycji, słuchają pani Katarzyny Kozłowskiej, osoby świetnie odnajdującej się w rzeczywistości, stawiającej na podróże, stawiającej na poznawanie zdarzeń, zjawisk, ludzi, chcącej żyć pełnią życia i tak żyjącą i też świetnie przygotowaną fizycznie, proszę państwa, do tego, bo jak słyszycie, to nie jest tak, że państwu się zamarzy, idziecie do biura podróży, jedziecie na tydzień, na 7 dni, na 2 tygodnie do Peru, do Tajlandii. Możecie oczywiście to wszystko zrobić, ale to nie będzie jedyne możliwe wyjście. Pani wybrała zupełnie coś innego. Pani nie jeździ z biurami podróży. Pani raczej nie patrzy w tym kierunku. Pani sobie to wszystko sama też umysłowo musi zorganizować, pospinać, kupić bilety, wrócić, reagować na zmiany pogody.
Tu jest dużo logistyki oczywiście i bycia uważną na różne okoliczności, ale daje mi też to podróżowanie solo taki komfort, że jeśli mi się nie podoba, to jadę dalej na przykład, zmieniam miejsce. A jeśli mi się podoba, to zostaję na przykład dłużej i sprawdzam. Ja jestem ciekawa świata tak naprawdę. Uczę się też języków z tego powodu. Jest mi łatwiej, bo rozmawiam z lokalesami.
No i angielski w stopniu też zadowalającym.
Tak, zaawansowanym, tak. Angielski, hiszpański. Więc tymi dwoma językami operuję na tyle swobodnie, że jakby mogę sobie poradzić w każdych okolicznościach. Ale chcę powiedzieć, że ta podróż solo, nie to, że nakłaniam do podróżowania takiego solo, jeśli ktoś tego nigdy nie robił. A jeśli chce spróbować, wiem, że czasami piszą do mnie kobiety, które mówią, bardzo by chciały, to niech pojadą na przykład do jakiegoś miasta po raz pierwszy same i zobaczą, jak to jest samej się poruszać. To wymaga pewnej otwartości, takiego zaufania do siebie. To nie jest odwaga. Często słyszę, że jestem bardzo odważna. Nie nazwałabym tego odwagą, chyba że odwagę weźmiemy właśnie to zaufanie dla siebie, taką decyzyjność, poczucie sprawczości. Ale myślę, że to jest w dużym stopniu taka też orientacja w terenie. Wie pani, co kiedyś zauważyłam, że ludzie nie polegają na sobie, na swoich zmysłach. My jesteśmy w jakimś sensie trochę analfabetami współczesnymi. To znaczy, polegamy na GPS-ie, polegamy na aplikacji pogodowej, zwracamy uwagę na rzeczy, a jeśli nie mamy dostępu na przykład do tych mediów, do tych wszystkich aplikacji, to co? Nie wiemy, jaka będzie pogoda, to nie patrzymy na niebo, to nie wiemy, jak dojść, gdzie jest północ, południe. Ludzie jakby ignorują te swoje zmysły. Myślę, że Harari o tym pisał w książce Homo Sapiens, to jest ciekawa rzecz i zgadzam się z nim całkowicie. I dla mnie ta podróż jest takim wyzwaniem w tym sensie, że ja polegam na sobie, zastanawiam się, gdzie mam teraz pójść, z którą stronę, czy trafię, czy się nie zgubię, patrzę na niebo, obserwuję. Dużo się nauczyłam w czasie tych podróży, polegać właśnie na swoich zmysłach. I myślę, że to jest dla mnie niezwykle ciekawe. Ja poznaję samą siebie w ten sposób.
I to też ważne, co pani mówi, bo też pewnie nasi słuchacze teraz zastanawiają się, ojejka, z internetem średnio, nie do końca ta komórka mi leży, jaki komputer, gdzie po drodze kupić bilety, jak zmienić to wszystko gdzieś tam będąc w Stanach Zjednoczonych, żeby nie pojechać na Kostarykę, a pojechać do Peru i tak dalej. Ludzie się po prostu pewnie gubią. Ci 70-80-latkowie, oni w tych e-poradnikach nie są tacy dobrzy, prawda? To nie jest takie proste, ale myślę, że dobrze, że pani o tym zaczęła mówić, bo może powinniśmy wrócić do tego, jak było to 30, 20, 40 lat temu w naszej głowie i jak myśmy się zachowywali podczas takich podróży, kiedy nie było nawigacji w samochodzie. Właśnie. Patrzyło się na zielone tablice, patrzyło się, gdzie skręcić, a jak się nie patrzyło, to można było wjechać w jakąś zatoczkę, ewentualnie w jakąś uliczkę, zatrzymać się, włączyć awaryjne i zapytać.
Tak.
Po prostu tak często robiliśmy, tak. Prawda?
My jesteśmy pokoleniem, które żyje w dwóch wiekach.
Dokładnie.
Ja uważam, że to jest przywilej dożyć tych lat i móc czerpać ze swoich zasobów, ze swojego potencjału, ale my często o tym zapominamy. Młodzi ludzie są bardzo zależni od technologii, ale my nie musimy, bo my jesteśmy z tego czasu analogowego i przeszliśmy teraz dzisiaj do tych nowoczesnych różnych źródeł, które nam ułatwiają życie. Ja czasami myślę sobie, że właśnie to ułatwianie paradoksalnie nam trochę psuje szyki, bo aplikacja może się pomylić. Możemy nie mieć zasięgu po prostu internetowego, ale nasze zmysły są czujne i warto czasem słuchać swojego instynktu, warto obserwować niebo, warto się po prostu uczyć tego z naturalnego środowiska, z tego, gdzie jesteśmy. Tak żyją zresztą lokalesi, którymi też przebywałam nieraz w dżungli na przykład, bo mieszkałam w Ekwadorze z Indianami. Obserwowałam, jak oni czerpią z dżungli właśnie bezpośrednio, czyli te rośliny, które są dla nich lecznicze albo które trujące. Próbowali mnie tego uczyć, jak oni tam sobie świetnie radzą. Jak słyszę, bo nagrywałam takie rolki i puszczałam je, pokazywałam je w Facebooku, to większość osób była przerażona. To jest nasz stereotyp myślenia, prawda? Jak patrzą, że ja mieszkam z Indianami, gdzieś dżungla często miejska jest dużo gorsza, mniej bezpieczna niż ta. Dżungla tak naprawdę to jest las. Bardziej gęsty las. Żadne zwierzę nie chce nas zjeść, a przynajmniej to nam się tylko tak wydaje. My też jesteśmy traktowani przez inne zwierzęta jako gatunek, więc to jest taki wzajemny respekt. I tego ludzie już nie pamiętają, że tak może być. Więc nic nam tak naprawdę tam nie zagraża. Widziałam węże wiszące na gałęzi, które wcale nie chciały się na mnie rzucić. Widziałam różne inne ciekawe zwierzęta, które też nie chciały mnie zaatakować. Raczej to jest taka obserwacja z naszej strony. Więc mieszkałam tam, jak również wcześniej kiedyś na Borneo z łowcami głów i w tych wszystkich miejscach udowadniam, że naprawdę jest lepiej, bezpieczniej i świat i ludzie, im dalej od cywilizacji nawet, to jest ciekawe, są dla nas życzliwi i serdeczni. Musimy tylko zaufać.
Książka, która leży przed panią, Solo, dookoła świata. Książkę proszę przeczytać, proszę państwa kupić ją sobie, niekoniecznie na prezent, bo już jesteśmy po świętach, więc po prostu wejdźcie i kupcie sobie książkę pani Katarzyny. Nie powiemy o wszystkim, więc tam są te wszystkie etapy. Pojechała pani potem do Azji. Skończyła pani gdzie swoją podróż?
W Indiach.
W Indiach pani skończyła i wróciła pani do Polski. Trwało to pół roku. Pewnie będę chciała przy okazji kolejnej podróży też z panią tutaj porozmawiać i też panią popytać, gdzie pani pojechała, co pani wybrała, jak pani sobie tą podróż zorganizowała. Także mam nadzieję, że nie rozmawiamy ostatni raz. Cieszę się bardzo, że zachęciła pani naszych słuchaczy, ludzi, którzy właśnie być może w tym roku kończycie państwo 60. Albo skończycie tą magiczną siedemdziesiątkę, choć ten czas się wydłuża i ci seniorzy trochę inaczej już teraz żyją, bardziej aktywnie, bardziej świadomie. Jeżdżą coraz więcej też. I też pewnie jeżdżą, jeżeli są takie osoby, to proszę Państwa, napiszcie, jeżeli jeździcie indywidualnie na przykład po świecie. Też chętnie się spotkam z Państwem i takie historie będziecie mogli tutaj też w naszej audycji opowiedzieć, bo to cudownie się Pani słucha. Zachęca Pani po prostu tych ludzi do tego, żeby traktować właśnie tak, jak Pani mówi, wiek jako sprawę umowną tylko i wyłącznie. To jest wszystko w naszych głowie, rękach, tak ale też musi Pani sporo pracować nad tym, żeby ta głowa i to ciało świetnie funkcjonowało. To jest też ważne i dobrze, że Pani o tym też tutaj wspomniała. Wróciła Pani z nart zresztą, tak?
Tak, tak. Byłam przez tydzień we włoskich Alpach. Mhm. Śniegu nie było zbyt wiele, ale już były stoki sztucznie naśnieżane, ale sama przyjemność chodzenia po tych górach i tych zjazdów i bycia tam wysoko daje, no to jest taki czas, który bardzo sobie cenię, tym bardziej, że to był rodzinny wyjazd.
A na koniec jeszcze Panią zapytam, jak Pani codziennie rano dochodzi do takiego stanu ducha i umysłu, że Pani zwyczajnie chce się żyć i zwyczajnie czuje Pani pewnego rodzaju spokój, radość, energię, bo do tego wszystkiego, co Pani robi potem, za chwilę, czyli ubiera się Pani, wychodzi Pani z domu, planuje Pani i realizuje, to musi Pani mieć tą podstawę w środku, musi Pani mieć to coś w sobie. Ile czasu Pani zajmuje to właśnie znalezienie w sobie tej takiej żelaznej struny, ja to tak nazywam, i jak Pani to znajduje, gdzie Pani to znajduje?
Ja myślę, że to jest taki stan takiej samodyscypliny, ale też uważam, że kochanie siebie i bycie dla siebie dobrą, taką właśnie, która chce czerpać jak najwięcej, wymaga pewnej praktyki i właśnie nawet dyscypliny. Ja uważam, że kochać siebie to jest czasownik tak naprawdę wymagający. Ja na przykład zawsze rano ćwiczę. Nie długo, 10 minut, ale dla mnie te ćwiczenia poranne, taki rozruch, mam matę wyłożoną w sypialni, więc przysłowiowy pies z głową w dół i kilka ruchów rozciągających są po prostu tak oczywiste jak mycie zębów czy wzięcie prysznica. Bez tego nie wychodzę z domu, bo inaczej źle się z tym czuję, więc jakby to jest obligatoryjne, to jest obowiązkowe. Tak, codziennie rano te 10 minut musi być rozgrzewki, taki na rozruch. No my jesteśmy w tym wieku, że te nasze kości, nasze ciało po nocy, po iluś godzinach leżenia potrzebuje takiego wejścia w rytm. Więc kilka, dosłownie po 30 sekund jedno ćwiczenie. Ja pokazuję te ćwiczenia na swoim Facebooku między innymi. Właśnie nazywa się je często tybetańskimi ćwiczeniami. Opukiwanie siebie tutaj, żeby limfa lepiej przepływała. Kilka spokojnych wdechów i wydechów. Taki po prostu czas na moment dla siebie, zatrzymanie. I potem dopiero puszczam i idę dalej. Ale proszę wierzyć, że to działa.
Tak, wszystkiego tutaj nie powiemy. Nie zajrzymy do Pani kuchni, nie zajrzymy do Pani diety, nie porozmawiamy o Pani planach, chociaż na pewno to wszystko jest bardzo ciekawe. Ja obiecuję Pani Katarzyno, że odezwę się do Pani i myślę, że słuchacze też mają pewnego rodzaju niedosyt. Polecamy książkę Solo dookoła świata, książka o wyprawie Pani Katarzyny poprzez kilka kontynentów, 12 krajów, tak? Dziękuję za wizytę w studio. Rozmawiało się wspaniale. Cieszę się, że ten 2026 rok z Panią rozpoczęłyśmy i Państwo mogliście usłyszeć, jak można również żyć, jak można funkcjonować.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dzięki. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. To była audycja Srebrne Pokolenie. Do usłyszenia. Anna Rębas.
Srebrne Pokolenie.